Czas na spotkanie z naszym gościem. Dziś pytania z dziedziny medycyny zadajemy lekarzowi, psychiatrze Stanisławowi Wróblewskiemu. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Wstydzimy się chodzić do psychiatry, wstydzimy się leczenia psychiatrycznego, boimy się ludzi chorych psychicznie, panie doktorze?
No, chyba jeszcze na razie tak. Dotyczy to zwłaszcza chorych na psychozy, a zwłaszcza na schizofrenię, gdzie pojęcie o tym, czym jest ta choroba, znacznie przewyższa stan faktyczny.
Chodzimy zakamuflowani wieczorem do gabinetu psychiatry?
Nie, już tak źle to chyba nie jest. Natomiast niewątpliwie nie jest to powód do chwalenia się przed otoczeniem, zwłaszcza w środowiskach wiejskich, no ale również w mieście też. Daleko nam jeszcze do takiego stanu jak w Ameryce, gdzie każdy przyzwoity i przyzwoicie sytuowany człowiek chwali się, że ma swojego terapeutę, psychoterapeutę lub psychiatrę.
To dobrze mieć takiego swojego psychoterapeutę w tych czasach?
Ja myślę tak, że czy dobrze, czy źle, to zależy od tego człowieka, od jego oceny. Natomiast niewątpliwie, jeżeli już mamy jakiś problem, to bardzo źle jest zmieniać tego terapeutę czy psychiatrę za każdym razem chodząc do kogoś innego, ponieważ zaznajomienie się z problemami danego pacjenta wymaga czasu i wymaga też obserwacji jego podczas kolejnych wizyt.
Panie doktorze, kiedy powinniśmy zgłosić się do psychiatry? Słyszymy, jesteś nienormalny, idź do psychiatry w kłótniach. Czy to jest jakiś wyznacznik tego, żeby wybrać się rzeczywiście?
Ja myślę tak, że kłótnie i wszelkiego rodzaju stresy, które nas dotykają w życiu codziennym, nie są wskazaniem do pójścia do psychiatry. Natomiast jeżeli przeżywanie danego zdarzenia lub w ogóle poczucie złego samopoczucia, przygnębienia trwa dłużej i nie przechodzi wraz z czasem, to już jest to jest wskazanie do pokazania się w gabinecie lekarskim. Tak samo jeżeli jest tak, że my i owszem, uważamy, że funkcjonujemy normalnie, natomiast nasze otoczenie, nasza rodzina, nasza matka, nasza żona, czy tam nasz mąż mówi, że coś z tobą nie tak, że funkcjonujesz na przykład od miesiąca, od kilku tygodni gorzej, że nie masz energii, jesteś przygnębiony i tak dalej, chociaż albo jesteś zbyt wesoły, podejmujesz nieracjonalne decyzje, to myślę, że wówczas to są wskazania do pójścia do gabinetu lekarza, żeby on ocenił obiektywnie, czy jest coś z tego, czy coś jest w tym, że funkcjonujemy inaczej w naszym zdaniem lub zdaniem naszego otoczenia.
Sami przed sobą możemy się przyznać, że potrzebujemy wizyty, czy oddalamy to mówiąc, a to tylko depresja jesienna, wiosenna, zimowa, letnia?
To zależy od osobowości.
I tak kilka lat na przykład.
No to jeżeli trwa to kilka lat, to znaczy, że mamy irracjonalny lęk przed powiedzeniem sobie, że jestem chory. A również przed tym, co ten ktoś, do kogo pójdziemy, nam zaleci. Bo czasem to jest tak, że mamy wrażenie, że pójdziemy do psychiatry, a on odkryje w nas jakieś niestworzone tajemnice, bo przecież niektórzy myślą, że psychiatra to odczytuje myśli. W związku z powyższym ten lęk jest nieuzasadniony, ale niektórym ludziom jest trudno zmobilizować się do przekroczenia gabinetu psychiatry.
O ile myślimy, że dobrze, dostanę tabletkę, to już oddział zamknięty w szpitalu psychiatrycznym, przyzna pan, brzmi groźnie.
To jest tak. Żaden psychiatra przynajmniej nie powinien w sposób bezkrytyczny podejmować decyzji co do leczenia szpitalnego. Naturalnie są wskazania czasem bezwzględne, do położenia do szpitala w przypadku depresji, a więc jeżeli taki ktoś myśli o śmierci, myśli o spowodowaniu sobie śmierci, czyli ma tendencje samobójcze, to jest pierwsza rzecz. Zwłaszcza jeżeli te tendencje samobójcze są ukierunkowane, więc na przykład myśli w ten sposób, że zajdę do domu, przyszykuję pasek i sobie coś zrobię, lub na przykład w takim wypadku, że z powodu złego samopoczucia straciliśmy łaknienie i w przeciągu kilku tygodni na przykład spadło z nas 5-10 kilo, czasem się tak zdarza i nie mamy żadnych chorób somatycznych, czyli na przykład nowotworu czy czegoś takiego, co mogłoby spowodować takie chudnięcie, no to wówczas niewątpliwie są to wskazania do położenia do szpitala. Czasem też jest tak, że zaburzenie psychiczne uniemożliwia nam funkcjonowanie w środowisku, w którym jesteśmy, na przykład w rodzinie, że my powodujemy zadrażnienia istotne albo nie możemy wytrzymać w tym środowisku. Ktoś na nas oddziaływuje w sposób taki, że czujemy się bardzo źle i wówczas to też jest względne wskazanie do hospitalizacji. Natomiast w innych wypadkach raczej staramy się leczyć ambulatoryjnie, bo wyrwanie chorego z jego codziennego środowiska nie jest niczym dobrym. Izolacja jest tylko bardzo rzadko wskazaniem dobrym dla danego chorego.
No ale wtedy włączamy telewizor i widzimy, źle się czujesz, weź tabletkę, źle się czujesz, weź preparat, źle się czujesz, proszę bardzo, suplement diety.
Co do suplementów diety i co do takich leków bez recepty, już nie chcę tutaj wymieniać nazw naturalnie, one są pomocne bardziej w takich wypadkach, że na przykład zdenerwowaliśmy się, ciocia lub wujek nam coś przykrego powiedział, nie możemy spać z tego powodu. No i jeżeli kupimy taką tabletkę, uspokoimy się, pomoże, to bardzo dobrze. To wówczas wizyta u lekarza nie jest potrzebna, ale to też nie była depresja. Natomiast jeżeli stan takiego obniżenia nastroju, przygnębienia, lęku, trwa długo, to myślę, że kupowanie parafarmaceutyków jest tylko odwlekaniem w czasie tego, co i tak musi nastąpić, ponieważ stan nasz nie będzie się poprawiał, a niestety wraz z obniżeniem nastroju, przygnębieniem mogą przychodzić różne niebezpieczne tendencje dla naszego funkcjonowania, o których wspomniałem wcześniej.
Źle się czuję, nie najlepiej funkcjonuję w swoim otoczeniu. Przychodzę do pana do gabinetu, mówię dzień dobry i co dalej? Jak wygląda wizyta?
No i następnie jest rozmowa. Usiłujemy dowiedzieć się, od kiedy pacjent czuje się niedobrze. Czy w przeszłości bywały podobnego typu incydenty? Jak długo trwały? Czy były leczone? Jeżeli były leczone, to czym były leczone? I z jakim skutkiem? Następnie, na czym polega to złe samopoczucie obecnie? Czy towarzyszą temu zaburzenia lękowe? A zaburzenia lękowe są rzeczą immanentną w normalnym epizodzie depresyjnym. Że to może na chwilę powiem, na czym polega depresja i zaraz skończę odpowiedź na to pytanie. Więc zaburzenie depresyjne składa się z trzech elementów w różnym nasileniu. Te elementy, tak jakby trzy nóżki tego zaburzenia depresyjnego, to jest po pierwsze przygnębienie, czyli obniżenie nastroju, następnie lęk o różnym nasileniu, albo taki wolno płynący, albo napadowy, czasem uniemożliwiający funkcjonowanie i po trzecie spowolnienie psychoruchowe, które zdarza się w sumie najrzadziej w dużym nasileniu, ale też na ogół jest przy zaburzeniu depresyjnym. Teraz wracając do tamtej wizyty, o której pan mówił, my naturalnie staramy się o te wszystkie elementy wypytać. Staramy się też wypytać, czy chory kojarzy sobie element, który mógł spowodować wystąpienie tego typu objawów, czy to było na przykład przeżycie w pracy, czy przeżycie rodzinne, czy nic takiego nie było. I po prostu przyszła taka pora, że ten chory zaczął się czuć coraz gorzej, przygnębienie następowało bez istotnych przyczyn, przynajmniej przez niego niezauważonych, no, czy i znalazł się w gabinecie. Chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, że zaburzenie depresyjne może jakby współtowarzyszyć szeregu chorobom. Może być nie samoistne, tylko może być w przebiegu na przykład niektórych chorób somatycznych, niektórych typów leczenia przy chorobach somatycznych, na przykład przy sterydoterapii, immunosupresji i przy wielu innych. Może towarzyszyć istotnym chorobom, które chory leczy, na przykład u internisty, na przykład przy chorobach nowotworowych, przy chorobach z zaburzeniami krążenia, chorobach endokrynnych. I to wówczas jest tylko element większej całości. I do psychiatry wówczas należy zróżnicowanie, czy to jest depresja samoistna, czy to jest właśnie depresja towarzysząca większej całości, większemu schorzeniu.
Wspomniał pan o napadach lęku. Czego boimy się w tych czasach? W naszym kraju nie ma wojny i tak dalej. Można to wszystko tak optymistycznie przedstawić. Zarabiamy coraz więcej i tak dalej, i tak dalej.
To znaczy, lęk nie musi być przed czymś. Lęk to jest takie poczucie, że mamy stan zagrożenia. Lęk to jest takie poczucie bardzo często bez określonego przedmiotu, czego się boimy. To, o czym pan wspomniał, to najczęściej mówimy o strachu przed czymś, który jest jakimś tam elementem lękowym, ale to nie jest to samo. Na przykład strach może być właśnie przed tym, że przyjdzie bandyta i nas, powiedzmy, da nam w głowę. A lęk może być bez istotnej przyczyny. No na przykład jesteśmy gdzieś, coś gdzieś tam usłyszymy bardzo obojętnego dla innego człowieka, ale dla nas jest to coś, co wywołuje reakcję emocjonalną z lękiem. Lęk wówczas może kojarzyć się, a najczęściej się tak kojarzy, z pewnymi objawami, które nazywamy somatyzacyjnymi, a więc coś takiego jak kołatanie serca, częste bicie nieregularne, poczucie duszenia, że na przykład staje gała w gardle i nie daje nam nabrać powietrza, takie poczucie bólu głowy, takiego czepca z tyłu. To są wszystko rzeczy, które są spowodowane poprzez taką reakcję alarmową wywołaną przez lęk, a więc wydzielanie takich neurohormonów, adrenaliny, noradrenalina, później i kaskady innych, które powodują reakcję obronną organizmu.
Reasumując, w razie jakichkolwiek niepokojących zachowań, sygnałów, nie wstydzimy się wizyty w gabinecie.
Ja myślę, że w wielu wypadkach jest tak, że chorzy z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami somatyzacyjnymi odwiedzają cały szereg lekarzy różnych gabinetów, zwłaszcza kardiologów, internistów, ale różnych innych specjalności. I po iluś tam wizytach albo oni, albo ten doktor, którego najczęściej nachodzą, mówią, a idź pan wreszcie do psychiatry. I to jest koniec ich wędrówki. Chciałbym jeszcze tylko jedną rzecz powiedzieć, że zaczęliśmy od depresji, a skończyliśmy na lęku. Współchorobowość tych dwóch zespołów jest bardzo częsta, ale niekoniecznie musi być zawsze skojarzona. Niemniej w każdej, tak jak już wcześniej powiedziałem, w każdej depresji jest element lękowy.
Zdarza się tak często, że ktoś do pana przychodzi, a pan mówi, wie pan co, wszystko jest w porządku, po prostu przesilenie i tak dalej.
Tak, zdarza się, aczkolwiek, ponieważ na ogół wizyta u psychiatry nie jest tą wizytą inaugurującą proces leczenia, to takich jestem którymś tam z rzędu lekarzem spośród lekarzy innych specjalności, więc na ogół mam co do zrobienia. Natomiast oczywiście, że zdarza się, że mówię, proszę pana, sporadyczne branie leku uspokajającego, najlepiej nieuzależniającego, i przeczekanie okresu jesienno-zimowego dla pana w zasadzie jest wystarczające, a nie wchodzenie w leczenie farmakologiczne, systematyczne. Bo chciałem powiedzieć jeszcze jedno, że leczenie przeciwdepresyjne czy przeciwlękowe wdrażane przez nas jest leczeniem długotrwałym. Powinno trwać przynajmniej pół roku. No i jest oczywiście jest zasada, że nie kończymy go jesienią i zimą. Czyli jak ktoś na przykład zacznie w maju, no to siłą rzeczy będzie leczony do prawie rok, bo w miesiącu lutym, marcu nie skończymy, poczekamy do kwietnia, maja.
Dlaczego nie kończymy tej terapii w tych miesiącach?
Doświadczenie uczy, że jeżeli kończy się leczenie przeciwdepresyjne lub przeciwlękowe w miesiącach jesienno-zimowych, prawdopodobieństwo nawrotu jest dużo większe. Prawdopodobnie ze względu na brak nasłonecznienia, na ogólnie niżową pogodę. Zresztą tak a propos braku nasłonecznienia. W mniej więcej kilkanaście lat temu, może i 20, było modne wzorem Skandynawii wdrażanie leczenia takimi lampami, które dawały naświetlenie światłem o barwie światła słonecznego, oczywiście bez ultrafioletu. I to gdzieś tam w zakamarkach psychiatrii dalej jest, natomiast nie uważa się już tego za leczenie jakby samoistne, które doprowadzi do poprawy. Natomiast niewątpliwie, jeżeli ktoś ma taką możliwość i kupi sobie odpowiednią lampę, na ogół w krajach skandynawskich, na pewno to miałoby znaczenie pozytywne.
Dziękuję za rozmowę. Stanisław Wróblewski, lekarz, psychiatra, był Państwa i naszym gościem. Pogody ducha życzymy.
Dziękuję również i Panu, i całemu społeczeństwu, co też się przyda. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za wizytę.